A przed ekranem komputera jest dyrektorka Szkoły Podstawowej nr 2 w Krakowie, Jolanta Gajęcka. Dobry wieczór.
Dobry wieczór panu, dobry wieczór państwu.
Odetchnęła pani z ulgą po konferencji premiera, czy też przeciwnie, doliczyła się pani wielu nowych, siwych włosów na głowie, słysząc, jak ma wyglądać teraz praca w szkołach?
Oczywiście, odetchnęłam z ulgą, ponieważ jest to decyzja spóźniona, ale oczekiwana. Gdyby pan premier nie podjął tej decyzji, to naprawdę nie miałabym kim uczyć w klasach 4-8, a tak jest szansa, że przynajmniej odzyskam część personelu i od poniedziałku będziemy w stanie uczyć zdalnie dzieci starsze.
No właśnie, jeszcze młodsze... zanim zapadły decyzje, pani ogłaszała w internecie, że musi zawiesić lekcje w klasach 4-8. Dlaczego?
Tak naprawdę czekaliśmy na te decyzje premiera już od 8 października. To wtedy były zapowiedziane pierwsze decyzje dotyczące szkół, które miały być oznajmione 10 października. Czekaliśmy na te konferencje w sobotę. Wtedy nic się nie wydarzyło i kolejny tydzień, w tamtym tygodniu zawieszone zajęcia, tak naprawdę przejście na nauczanie zdalne bądź hybrydowe w klasach szkół ponadpodstawowych. Jeżeli chodzi o podstawówki, nic się nie zmieniło i wtedy rzeczywiście głośno zaczęliśmy się domagać decyzji, ponieważ widzieliśmy, że sytuacja robi się dramatyczna. Nie z powodu tego, że w szkołach nagle zauważyliśmy zwiększone zachorowania na COVID, tylko zdecydowanie mieliśmy już przykłady tego, że zaczyna nam brakować personelu.
U pani po prostu zaczęło brakować nauczycieli do pracy?
To znaczy tak, i nauczycieli, i personelu obsługi, ponieważ wszyscy są teraz jednakowo ważni.
Dokładnie to ilu tak, nauczycieli jest dzisiaj zakażonych koronawirusem albo jest na kwarantannie w związku z koronawirusem w pani szkole?
W tym momencie, jeżeli chodzi o nauczycieli, to jest to 6 potwierdzonych przypadków zakażenia koronawirusem, ale żaden z tych przypadków nie wymagał ode mnie podejmowania decyzji, czyli na przykład wysyłania na kwarantanny innych nauczycieli, bądź pracowników, bądź uczniów, dlatego że każdy z tych nauczycieli zachował się odpowiedzialnie dostatecznie wcześnie. I już wcześnie z objawami zatrzymał się w domu, poszedł na L4 i w tak zwanym międzyczasie wykryto to zakażenie, nieraz w 10, 12.
To dlaczego pani alarmowała, że musi pani zawiesić lekcje w klasach 4-8?
Dlatego, że brakło mi już personelu do zapewnienia opieki dzieciom, bo to już nie kwestia zastępstw, prawda? Jeżeli mamy podział godzin, plan lekcji, wszyscy chodziliśmy do szkoły, widzimy, że jest to poukładane od początku do końca i nagle wypada jeden nauczyciel, w związku z tym należy go zastąpić. Czyli dopóki się da, to oczywiście nauczyciele podejmują te obowiązki i idą na zastępstwa.
A tu już się nie dało ułożyć planu? Tak wielu nauczycieli wypadło z grafiku?
Dokładnie tak. Przy 14 nauczycielach, o czym mówiłam jeszcze tydzień temu, we czwartek, byliśmy w stanie dopiąć ten podział godzin i uczyć.
14 nieobecnych nauczycieli.
Tak, natomiast każdy następny to już były ogromne problemy, czyli już nie byliśmy w stanie zastąpić matematyka matematykiem, polonisty polonistą. Zaczęliśmy szukać kogokolwiek i już doszło do takiej sytuacji, że we wtorek rzeczywiście na zastępstwa szły panie ze świetlicy do starszych klas, czy nauczyciele specjaliści, czyli pedagog albo psycholog. Nie było mowy o prowadzeniu lekcji, raczej pełniliśmy zadania opiekuńcze, no i pani pedagog, pani psycholog wykorzystywały ten czas, żeby rozmawiać z dziećmi o aktualnej sytuacji.
I teraz mówi pani tak, z młodszymi dziećmi będziemy pracować według dotychczasowej organizacji, dopóki się da. Jak długo? Nie wiem. Czy to znaczy, że uczniowie klas 1-3 pani zdaniem też powinni trafić na zdalne nauczanie?
Proszę pana, jak najpóźniej. Tak naprawdę nikt z nas nie chciał powrotu do edukacji zdalnej w takiej długiej formie czy na długi czas. Myślę, że każdy nauczyciel odpowiedzialny chciałby dalej uczyć dzieci na miejscu, ale jeżeli się nie da, to jakież mamy inne wyjście? Tylko próbować uczyć zdalnie. W przypadku dzieci młodszych robiliśmy taką diagnozę tego wszystkiego, co się wydarzyło w ciągu tych wakacyjnych, wiosennych miesięcy i okazało się, że rzeczywiście największe straty poniosły dzieci najmłodsze, szczególnie nasi ubiegłoroczni pierwszoklasiści, którzy w szkole byli kilka miesięcy, a potem już zabrakło tego czasu na utrwalenie, na wyćwiczenie, na wdrożenie się do uczenia. W związku z tym chcielibyśmy jak najdłużej, żeby dzieci właśnie młodsze mogły chodzić do szkoły. Rozumiemy też problemy rodziców z opieką nad tymi najmłodszymi dziećmi. Także jesteśmy absolutnie otwarci na współpracę z państwem, z panem premierem. Robimy wszystko, co w naszej mocy.
Dyrektorka podstawówki nr 2 w Krakowie, pani dyrektor Jolanta Gajęcka. No właśnie, jak wyglądają pani kontakty z sanepidem? To a propos współpracy.
To znaczy 8 października, kiedy po raz pierwszy miałam potrzebę się dodzwonić, jeszcze nie stanowiło to problemu i po kilkunastu połączeniach to połączenie uzyskałam i uzyskałam też decyzję. Ona wtedy dotyczyła jednej klasy, mieliśmy tylko poddać tę klasę nadzorowi
epidemiologicznemu. To było 2 tygodnie temu, a teraz?
Dokładnie tak. Natomiast to był czwartek, w poniedziałek już 12 wykonałam prawie 270, nie, prawie 270 połączeń, ale niestety ze skrzynką pocztową, która była już załadowana i nie uzyskałam żadnej pomocy ani decyzji. Dopiero w kolejnym dniu 13 dodzwoniłam się i rzeczywiście jak już ten kontakt złapałam, jak to się mówi potocznie, to szło szybko, bardzo, to wszystko szło bardzo szybko.
Może inni dyrektorzy krakowskich podstawówek mają więcej szczęścia. Może pani po prostu miała pecha.
Proszę pana, być może tak, ale jestem rozsądną osobą i mówię też o tym, o czym mówią inni, tylko nie mają odwagi, żeby o tym mówić głośno. W związku z tym przecież jestem w kontakcie z koleżankami, z kolegami, którzy potwierdzają, że do tej pory na przykład niektórzy się nie dodzwonili, niektórzy na ten kontakt czekali kilka dni. Ja miałam to szczęście, że skoro zaczęłam o tym mówić, to może ten mój numer już zaczął się na czerwono świecić, co też został odbierany już w kolejnych dniach.
Zaczęła pani mówić, zaczęła pani pisać chociażby w internecie i pisze pani tak, zaskoczyła nas ta trzecia wojna światowa. Miały być tarcze, flanki, pociski, sojusznicy, brygady, któreś Efy. Przy wiosennym ostrzale zeszliśmy z linii ognia. Wydawało się, że po to, aby się uzbroić i podjąć walkę. Nic z tego. Wypuścił nas pan ponownie na tę wojnę nie tylko bez broni, ale nawet bez tarczy. Przehulał pan nasz wspólny, cenny czas. To do premiera skierowane słowa. Czy pani nie wie, co robić? Czy jako dyrektor nie dostała pani żadnego wsparcia, żadnych wskazówek, podpowiedzi, jak działać?
Proszę pana, dostałam na początku, pod koniec sierpnia w zasadzie wytyczne i miałam przygotować na przykład regulamin funkcjonowania szkoły w okresie epidemii, co też zrobiłam, przeorganizowałam szkołę, zrobiliśmy wszystko, co w naszej mocy, współpracowaliśmy w tym z rodzicami, zorganizowałam bezpieczną świetlicę, zapewniłam warunki izolacji klas, czyli klasy od 1 do 6, każda z nich ma swoją salę, dzieci się nie mieszają, nawet świetlice zorganizowaliśmy w ten sposób.
I minister Czarnek mówi, że to wszystko świetnie działa, że 95% szkół działa tak jak wcześniej, tylko 5% jest objętych do tej pory przed tą dzisiejszą decyzją trybem niestacjonarnym, czyli mieszanym albo zdalnym.
Bardzo często pojawia się na konferencjach prasowych i wypowiedziach polityków słowo normalnie. Pragnę zaznaczyć, że używanie słowa normalnie jest absolutnym nadużyciem w tych czasach, bo my pracujemy w czasie kryzysu. My robimy wszystko, co w naszej mocy, czy robiliśmy do tej pory, żeby ta praca stacjonarna wyglądała w miarę normalnie, ale ona nie była normalna, bo jeżeli dzieci z klas starszych musiały nosić maseczki, musiały zachować dystans, miały ograniczone możliwości wychodzenia na przerwę, kierowaliśmy tym ruchem. Jeżeli do dzieci docierały informacje o kwarantannie rodziców, bliskich czy o jakichś śmierciach, to nie ma o czym mówić, to nie była praca normalna.
To o tej nowej normalności będziemy rozmawiali na rmf24.pl i w portalu interia.pl i wszystkich rodziców, dziadków, uczniów zapraszamy. Do usłyszenia, dziękujemy.
Dziękuję.
Jolanta Gajęcka, dyrektorka szkoły podstawowej numer 2 w Krakowie, nieustająco z nami. Pani dyrektor, jeszcze przed konferencją ministrów premiera pisała pani w internecie między innymi tak. Panie premierze, panie ministrze, może warto powiedzieć prawdę o szkole w czasie pandemii. Zyska pan wiarygodność, a może nawet odzyska odrobinę szacunku. Jaką prawdę o szkole miała pani wtedy na myśli?
Właśnie to, że nie pracujemy normalnie, że to nie jest normalna praca, że szkoła nie wróciła do warunków sprzed pandemii, że jest to praca w dobie kryzysu i jest to bardzo trudna praca dla wszystkich, nie tylko dla uczniów, których ta sytuacja dotyka bardzo mocno, ale również dla pracowników szkół i tej kadry pedagogicznej, czyli nauczycieli, ale i do pracowników administracji obsługi, którzy tak często są pomijani generalnie przy diagnozach sytuacji w szkole. Ale to tak naprawdę pracownicy obsługi teraz dostali dodatkowe zadania, typu dezynfekowanie pomieszczeń, części wspólnych, łazienek. Moja panie sprzątające, które się wymieniają, tak naprawdę mają minutę na zdezynfekowanie łazienki w czasie lekcji, kiedy dzieci przebywają w salach. To jest naprawdę ogromny trud. Dodatkowo ponieważ klasy 1-6 mają swoje sale, ale na przykład klasy 7-8 mają osobny pawilon, ale zdecydowaliśmy, że będą przechodzić z pracowni do pracowni, bo to było niezwykle istotne, żeby mogły się na miejscu uczyć chemii czy fizyki w pracowni, do kiedy jeszcze mogą. No to niestety wymagało to dezynfekowania ławek po każdym wyjściu każdej klasy. Tego już personel obsługi nie był w stanie robić. Musieli pomóc nauczyciele, w związku z tym każdy podwinął rękawy, dostał środki do dezynfekcji i po wyjściu klasy przystępował do dezynfekcji pomieszczeń pomiędzy lekcjami.
A jak przez wakacje i w ostatnich tygodniach w waszej szkole wyglądały przygotowania do zdalnego nauczania? Bo zakładam, że spodziewaliście się, że wcześniej czy później to nastąpi.
Zdecydowanie tak, to my już do zdalnego nauczania przygotowywaliśmy się od wiosny. Wtedy rzeczywiście trochę jak w partyzantce, każdy wziął co miał pod ręką, w związku z tym wykorzystywaliśmy wiele systemów, ale potem zdecydowaliśmy się na jeden.
Czyli teraz nie jesteście już partyzantką, tylko silną, uzbrojoną, fantastycznie przygotowaną armią.
Ale niestety nie przez pana premiera czy pana ministra, tylko naszym własnym sumptem i po prostu zaangażowaniem i odpowiedzialnością próbowaliśmy się w to wszystko uzbroić. Oczywiście na tyle, na ile możemy.
Ale zaraz, wasza szkoła od kilku dni korzysta z bezpłatnego internetu w ramach ogólnopolskiej sieci edukacyjnej. Prawdę mówię?
No właśnie już nie korzysta. Już
dlaczego?
Nie korzysta, dlatego
skończył się internet?
To znaczy była sytuacja taka, że podłączono do naszej szkoły trzeci światłowód w ramach różnego rodzaju projektów. No i podłączono nas dopiero we wrześniu, ale żeby przejść na ten światłowód musieliśmy mieć pierwszy wolny dzień, żeby to wszystko poprzepinać. W związku z tym wykorzystaliśmy 14 października, Dzień Edukacji Narodowej, kiedy to był dzień wolny od zajęć dydaktycznych i dokonaliśmy tych przepięć.
Przepięliście się i co się okazało, że co, że to nie działa?
No i okazało się, że ten internet jest tak bezpieczny, że ma tyle certyfikatów bezpieczeństwa pozakładanych, że po prostu blokuje nam wszystko i nie możemy korzystać nawet z Librusa w pewnym momencie.
I to zostaliście bez internetu w takim razie?
To znaczy nie, no bardzo szybko przepięliśmy się na ten od dotychczasowego dostawcy, ponieważ umowę mamy jeszcze do końca października i przywróciliśmy te stare ustawienia.
Przez tydzień będzie internet w krakowskiej podstawówce numer 2.
Nie, sukces. Będzie internet cały czas, dlatego że rzeczywiście podejmiemy próbę, żeby nam pościągano te certyfikaty bezpieczeństwa, zapewnimy, że nie będziemy korzystać z tego w sposób niegodny, no i może wtedy rzeczywiście ten bezpłatny internet ruszy.
No także dobrze, ale czy lekcje zdalne, czy te lekcje zdalne będą odbywały się w czasie rzeczywistym według planu, to znaczy nauczyciele będą prowadzić lekcje tak jak do tej pory, no tyle, że do klas, które są gdzieś w domach przed komputerami?
Tak, zdecydowanie tak. Tym razem troszkę inny system będziemy testować niż ten wiosenny, który u nas obowiązywał, czyli pracujemy według tradycyjnego planu lekcji, czyli tego, co dzieci mają w dzienniczkach, co mają zapisane i nauczyciele lekcja po lekcji będą prowadzić.
I czy nauczyciele mają zapewniony internet w domach, czy tam muszą pożyczyć trochę internetu swojego domowego?
To znaczy nauczyciele w tym momencie mają możliwość zadeklarowania się, czy będą pracować ze szkoły i korzystać z infrastruktury szkolnej, czy wolą pracować z domu. Oczywiście część nauczycieli zachęcam i błagam, żeby zechcieli pracować z domu, bo są to nauczyciele, którzy na przykład są na kwarantannie i są zdolni do pracy, ale do tej pory nie mogli jej świadczyć, ponieważ przebywali w domu.
Ale rozumiem, że w domu muszą pożyczyć trochę swojego internetu, tego płaconego przez siebie.
Zdecydowanie, to już co mają w domu, to są ich osobiste zasoby i to, czym chcą się z nami podzielić. Za to jestem im bardzo wdzięczna.
A czy wszyscy uczniowie w waszej szkole, krakowskiej podstawówce numer 2, mają techniczne możliwości do zdalnej nauki?
Proszę pana, myślę, że to już nie jest pytanie na teraz. 9 miesięcy upłynęło od momentu, kiedy zamknęliśmy się w domach i rzeczywiście nauczanie zdalne weszło do polskiej szkoły. W związku z tym rodzice mieli szansę na to, żeby przygotować stanowisko, miejsce do pracy własnemu dziecku przez te 9 miesięcy. Prosiliśmy o to.
Rozumiem, ale czy weryfikowaliście to? Ilu jest takich uczniów, którzy współdzielą komputer z rodzeństwem, z rodzicami? Próbowaliście im pomóc, jeśli tacy są?
To znaczy takie szacunki, to znaczy takie diagnozy przeprowadzaliśmy jeszcze w marcu i w kwietniu, w związku z tym te dane były wtedy dosyć niepokojące, bo rzeczywiście około 200 osób zgłosiło, że potrzebowałoby jeszcze dodatkowych komputerów, w związku z tym, że właśnie rodzice albo dzieci współdzielą ten sprzęt.
I co, myśli pani, że ten problem zniknął, że teraz po tych 9 czy tam 7 miesiącach nie ma takiego kłopotu?
Proszę pana, jeżeli on dalej istnieje, to niestety muszę powiedzieć, przykro mi, że rodzic o to nie zadbał. No ja już nie jestem w stanie zrobić nic więcej, a że do takiej sytuacji może dojść, informowaliśmy. Zresztą w tym naszym regulaminie funkcjonowania szkoły w okresie pandemii zwracaliśmy też na to uwagę i zastrzegaliśmy, że to jest obowiązek rodziców przygotować w tym momencie miejsce do pracy. No musimy się wspierać, musimy wspierać nasze dzieci. Chcielibyśmy, żeby nie było teraz już żadnego dziecka, które przez zaniedbania dorosłych będzie miało utrudniony kontakt z nauczycielem.
A czy do uczniów waszej szkoły dotarła pomoc z takiego programu prowadzonego przez rząd, przez Ministerstwo Cyfryzacji między innymi, gdzie były przygotowane pieniądze na komputery, na sprzęt, na internet dla uczniów szkół?
Nie, jeżeli chodzi o naszą szkołę, żaden uczeń nie skorzystał z takiego programu, mimo że zgłaszałam te potrzeby do Kuratorium Oświaty między innymi kilkakrotnie. Natomiast dzieci rzeczywiście skorzystały z takiego lokalnego programu tutaj w Krakowie, Dajże Kompa. To znaczy były firmy, które zbierały komputery, była firma, która zbierała komputery od darczyńców, przygotowywała je i potem przesyłała rodzicom, którzy o taki komputer poprosili. Rzeczywiście kilkadziesiąt, około 30 osób z tego co wiem, chociaż nie wiem do końca, bo to już było bez pośrednictwa takiego bezpośredniego szkoły się odbywało, ale kilkadziesiąt osób na pewno skorzystało z tych komputerów.
Ale dopytywała pani w kuratorium, dlaczego te komputery czy te pieniądze z programu rządowego nie trafiają do pani uczniów?
Proszę pana, nie pytałam, dlatego że potrzeby były tak ogromne, że tych pieniędzy było niewiele. Jak miasto Kraków wyliczyło, to wtedy z tych 180 milionów, z tego co pamiętam, gdyby chciano równo podzielić gminy, to okazałoby się, że Kraków dostałby 24 komputery tylko. Dlatego to była kropla w morzu potrzeb. Mam nadzieję, że te komputery trafiły rzeczywiście tam, gdzie były one najbardziej potrzebne.
Równo gminy nie były dzielone, tam były różne przedziały dzielenia, ale rzeczywiście to były liczby kilkudziesięciu komputerów czasem na gminę. A co ze stacjonarnymi do tej pory zajęciami dodatkowymi? One w ogóle w jakiejkolwiek formie mają szansę się teraz odbywać, zdalnie na przykład?
To znaczy w tym momencie pewnie przez te 2 tygodnie musimy się skupić głównie na tym, żeby zabezpieczyć to, co najistotniejsze, czyli uczenie, prowadzenie lekcji. Oczywiście będziemy prowadzić też zajęcia w ramach zindywidualizowanych ścieżek kształcenia czy nauczania indywidualnego, bo takie też formy mamy w naszej szkole. Oczywiście będziemy prowadzić zajęcia rewalidacyjne z dziećmi, które mają orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, a uczęszczają do szkoły ogólnodostępnej i to pewnie zdalnie nam się uda zrobić. Natomiast jeżeli chodzi o zajęcia dodatkowe w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej, typu na przykład zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze, bądź praca z uczniem szczególnie uzdolnionym, no zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno-społeczne zdalnie, to naprawdę jest trudno przeprowadzić. W związku z tym dajemy sobie te 2 tygodnie czasu na to, żeby się zorganizować, nie tyle zorganizować, bo my już jesteśmy zorganizowani, tylko żeby ruszyć z nauczaniem zdalnym, czyli poprowadzić lekcje. Natomiast te zajęcia dodatkowe, jeżeli by się przedłużał ten czas konieczności nauczania zdalnego, będziemy próbowali poprowadzić w kolejnych tygodniach.
No właśnie, to jest to pytanie. Czy wy zakładacie, że te 2 tygodnie to jest czas, który wystarczy i rzeczywiście za 2 tygodnie uczniowie znów pojawią się w szkole?
To znaczy sytuacja jest na tyle dramatyczna, epidemiologiczna, że dlatego pewnie też te decyzje rządu. Natomiast apelowałabym do pana premiera, że jeżeli okaże się, że jest jakieś światełko w tunelu, to może rzeczywiście zgodziłby się na to, o co apelujemy już od sierpnia, czyli żeby dał możliwość decydowania autonomicznego dyrektorom szkół o przechodzeniu na nauczanie hybrydowe. Bo wtedy mogłabym na przykład, jeżeli wszystko byłoby dobrze, będę miała kim uczyć i kogo uczyć, bo wszyscy będą zdrowi. A taki scenariusz jako optymistka zakładam, że się jednak zrealizuje. Ten dobry, a nie ten zły. W związku z tym, gdybym miała taką możliwość, mogłabym klasy na przykład 4-6 uczyć stacjonarnie, a 7-8 hybrydowo, czyli tydzień w tydzień. No, w różny sposób bym szukała możliwości uczenia i organizacji pracy szkoły w tej niezwykle trudnej sytuacji, w której się znajdujemy.
Nie musiałaby pani wtedy 270 razy dzwonić do stacji sanepidu. Ale czego dzisiaj oczekuje pani od ministra edukacji? Jakich decyzji konkretnie?
To znaczy, no przede wszystkim, żeby nas słuchał, żeby rzeczywiście po prostu zastanowił się nad egzaminem ósmoklasisty, szczególnie tych uczniów, którzy są teraz w siódmych klasach, czy na przykład konieczne jest, żeby za półtora roku zdawali egzamin z dodatkowego przedmiotu. To miała być taka mała matura, czyli oprócz języka polskiego, matematyki, języka angielskiego. Tegoroczni siódmoklasiści za te półtora roku mają jeszcze zdawać dodatkowy egzamin do wyboru spośród kilku przedmiotów, tam historia, fizyka, chemia i tak dalej.
Tak, pani napisała w internecie, że to jest durny egzamin. Durny
tak,
egzamin.
W tym momencie, kiedy mamy tak poszarpaną edukację i nie wiemy, jak ten rok szkolny będzie wyglądał i czego będziemy w stanie tych dzieci nauczyć, a wymagania do egzaminu nie zakładały takiego scenariusza, w związku z tym może warto byłoby już teraz powiedzieć, odpuszczamy ten egzamin dla siódmoklasistów. Być może wprowadzimy
z dodatkowego przedmiotu, nie w całości.
Z tego dodatkowego przedmiotu, no bo rozumiem, że ministerstwo już podjęło decyzję, jeżeli chodzi o egzaminy, będziemy je przeprowadzać. Oczywiście nie mówię już o tym odchudzeniu podstawy programowej, o której my apelowaliśmy, ale to nie chodziło o odchudzenie podstawy programowej w rozumieniu pana ministra, o którym teraz mówi, tylko o to, żeby przygotować taki wypis treści, które są konieczne do zrealizowania, bo będą podstawą przeprowadzenia egzaminu ósmoklasisty w tym roku czy w kolejnym.
Ale minister Czarnek mówi o tym, że podstawy programowe są zbyt obszerne. Mówi tak, trzeba świeżego spojrzenia na podstawy programowe. Są one zbyt obszerne. Potrzebujemy też pilnego przeglądu podręczników, szczególnie jeśli chodzi o język polski, historię i wiedzę o społeczeństwie.
Zdecydowanie tak, tylko że pan minister mówi o przeglądzie podstaw programowych na przyszłość. To są te podstawy programowe, które weszły wraz z reformą do szkół. One zostały wprowadzone przez ten rząd i w związku z tym teraz dokonano jakiejś ewaluacji i stwierdzono, że jednak po prostu przegięto wtedy i trzeba je odchudzić. I dobrze, na to jest czas, to może być proces kolejny. Natomiast myśmy mówili o takim wypisie i takiej podstawie programowej COVID. Bo wiadomo, że...
Czyli na czas edukacji zdalnej, hybrydowej, pani zdaniem, powinno być mniej materiału do przygotowania, przepracowania przez uczniów w szkołach czy poza szkołami w ramach zdalnej edukacji?
Zdecydowanie tak, bo jeżeli ten stan będzie się przedłużał, to na przykład zajęć z chemii, doświadczeń z fizyki i tak dalej, no nie da się zdalnie przeprowadzić. Najwyżej dzieci będą oglądać filmiki, ale to coś innego niż to, kiedy po prostu zakładają biały fartuch, gogle i rękawiczki i samodzielnie nie próbują wykonać jakieś doświadczenie w pracowni chemicznej. Także tutaj zdajemy sobie sprawę z tego, że ta edukacja będzie trochę inna, dlatego też chodziło o to, żeby ewentualnie jakąś podstawę programową pod tytułem COVID-19 przygotować na ten okres kryzysu, czy nawet ramowy plan nauczania, bo mogło się okazać, że na przykład w tym okresie moglibyśmy troszkę krócej dzieci trzymać w szkole, bo przy trochę odchudzonej podstawie programowej nie musiałyby tyle czasu spędzać w szkole. No różne były drogi, ale to wszystko już decyzje spóźnione. To jeżeli miałoby zadziałać, to powinny być te decyzje podjęte najpóźniej w wakacje.
A dlaczego
teraz,
chciałaby
teraz
pani...
Pana ministra prosimy tylko i wyłącznie o to, żeby na razie zostawił wszelkie ideologie daleko od szkoły, daleko i te z prawa, i te z lewa. Chcemy normalnie pracować, bo mamy normalne dzieci, normalnych rodziców. Ideologiami zajmiemy się wtedy, kiedy przeżyjemy, będziemy zdrowi, silni i gotowi do pracy. Tak samo, jeżeli chce oczywiście już pracować nad podstawami programowymi, niech to robi, ale niech ma świadomość, że taka poobijana szkoła, poobijani nauczyciele i uczniowie, i również dyrektorzy szkół i rodzice nie są w stanie przyjąć kolejnych nowych zmian w podstawach programowych, w podręcznikach, nie jesteśmy w stanie się uczyć tego wszystkiego od nowa, bo to kolejna zmiana w naszej pracy, a w ciągu ostatnich lat to już kolejna reforma i naprawdę dajmy chwilę sobie na wstrzymanie.
Ktoś zaraz w komentarzach pewnie w naszej rozmowie napisze, że ta polityczna część pani duszy się zaczyna w pani odzywać, bo ma pani pewne doświadczenia polityczne, kandydowała pani w wyborach.
Zdecydowanie tak, ale czy to jest jakieś przestępstwo? Czy
tego nie powiedziałem.
Rzeczypospolitej Polskiej nie może się wypowiadać na tematy polityczne? Czy wszystko, co powie, ma być od razu polityką? Tak, oczywiście startowałam w wyborach prezydenckich, chciałam wtedy w Krakowie, chciałam wtedy sprawdzić, na ile ktoś taki jak ja, człowiek konsensusu i środka, ma szansę zaistnieć pomiędzy dwoma plemionami. Oczywiście sukces żadny, można powiedzieć porażka, ale ponad 4000 osób znalazło we mnie jakiś promyk nadziei, za co bardzo serdecznie im dziękuję, bo nie miałam szans. jeżeli chodzi, żeby podziękować wcześniej, jeżeli chodzi o wybory parlamentarne.
Tu była pani na listach PSL-u Kukiz 15.
Dokładnie tak, Koalicji Polskiej, oczywiście jako element listy, prawda, bez szans na przejście, ale postanowiłam skorzystać z tej propozycji właśnie po to, żeby mówić o pomyśle na edukację, ponieważ tylko wtedy tak naprawdę w okresie kampanii człowiek może otwarcie mówić, co myśli, pokazywać swoje propozycje, bo kiedy indziej nikt nas nie słucha. Oczywiście przykro mi jest, bo nie przebiłam się z tym przekazem, również z tą prośbą i apelem, żeby wreszcie w naszej ojczyźnie były takie obszary jak bezpieczeństwo, jak zdrowie, jak edukacja, które będą obszarami konsensusu ponadpartyjnego, żebyśmy wreszcie przestali przeprowadzać polityczne reformy w zależności od tego, kto dojdzie do władzy. Zorganizowałam konferencję prasową na temat edukacji. Chciałam przekazać tą moją wiedzę, pomysły. Proszę pana, przyszła tylko TVP Kraków, bo oni przychodzą zawsze, i Radio Kraków. Natomiast nikt inny nie zainteresował się tymi propozycjami.
No, może tym, pani teraz za słabo tę swoją kampanię prowadziła. Proszę nie mieć żalu do mediów, ale spojrzeć na to, jak to pani zorganizowała.
To jeżeli tak się mówi, polityk z 15, znaczy kandydat polityczny z 15 banerami, cóż ugra? Ugrałam 800 głosów prawie, w związku z tym to już blisko 5000 osób. Każdemu z państwa bardzo serdecznie dziękuję, że
jako niedoszła posłanka słyszy pani dzisiaj, że Dariusz Piątkowski zostaje w Ministerstwie Edukacji i Nauki, będzie wiceministrem.
No, słyszałam oczywiście.
Cieszy się pani z tego rozwiązania?
No, zastanawiam się, w jaki sposób wzmocni ministerstwo, w jaki sposób będzie współpracował z panem ministrem i co z tego dobrego przyjdzie dla polskiej oświaty i nauki.
Jednak teraz politycznie, dobrze. Jolanta Gajęcka była naszym gościem, dyrektorka Szkoły Podstawowej nr 2 w Krakowie. Bardzo dziękuję. Marcin Zaborski,
dziękuję
do
bardzo
zobaczenia.
Dziękuję panu, dziękuję państwu. Dobranoc.